Okej.
Okay. Czy wszyscy widzą tutaj ten...
Dobra, a czy wszyscy...
Roller. Tak?
Roller. Żeby jeszcze wszyscy widzieli to, co ja widzę. O, doskonale. Doskonale, dziękuję. Witam Państwa serdecznie. W międzyczasie...
Moment, jeszcze może przedstawię Cię, Piotrze.
A to ja mam taki slajd. To... O, tutaj.
Świetnie.
No dobra, jak chcesz, niech będzie.
Nie, no to się przedstaw, oczywiście.
Nie, dawaj, no.
Profesor Piotr Durka, fizyk, neuroinformatyk, kierownik Zakładu Fizyki Biomedycznej Uniwersytetu Warszawskiego. Jak sam mówi, realizuje dziwne pomysły, do których zalicza rozpoczęcie polskich badań nad interfejsami mózg-komputer, pierwsze na świecie pełne studia neuroinformatyki, projekt otwartych podręczników akademickich, pierwszy na świecie profesjonalny system EEG oparty o wolne oprogramowanie, wystawa Mózg 2013. Mam nadzieję, że ktoś z Państwa był w Pałacu Kultury i Nauki. A ostatnio projekt PISAK. To jest...
To właśnie to. To
co Państwo widzicie na rolapie już.
Tak, dziękuję serdecznie. To postawiłem, żeby za dużo czasu na opowiadanie o tym nie tracić. Ja przede wszystkim bardzo Państwa proszę o interakcję i przerywanie, bo w ramach przedstawienia mojej osoby to wszystkie na to czasu nie będę tracił. Wszystko jest w internecie pod adresem durka.info. Tam są między innymi również zapisy różnych takich wykładów, częściowo podobnych do tego. No i ja rozumiem, że Państwo tutaj przyszliście nie po to, żeby tego wysłuchać, bo można było to sobie w domu puścić, prawda? Natomiast po to, żeby mi zadawać pytania, przerywać, poddawać w wątpliwość to, co mówię, czyli krótko mówiąc nadać sens temu, że wszyscy dzisiaj w sobotę się tutaj spotkaliśmy. Także bardzo proszę, żeby nie tylko Marcin obowiązkowe pytania zadawał. I to jest tak, że ostatnio jak rozmawialiśmy z panią dyrektor w radio, wyszło na to, że kultura właśnie, sztuka jest bardziej hermetyczna od nauki, że czasami trudniej dogadać się z artystą, no bo on uważa, że jeżeli ktoś tam nie zna się na tym, nie studiował czegoś wystarczająco dużo, to tego dzieła nie zrozumie. Naukowcy, dobrzy naukowcy są przeciwieństwem, tego zaprzeczeniem. Ja jeszcze raz powtórzę to, co się przypisuje Einsteinowi czy Feynmanowi. Jeżeli ktoś nie potrafi wytłumaczyć swojej babci albo prostemu człowiekowi, różnie oni mówili, dokładnie prostymi słowami tego, czym się zajmuje, to znaczy, że sam do końca tego nie rozumie i to się niestety zdarza wśród naukowców, tak? Ale to, jeżeli ktoś nam nie potrafi wytłumaczyć, czym się zajmuje, to nie znaczy, że my nie jesteśmy na wystarczającym poziomie, tylko ten ktoś po prostu do końca tego nie rozumie. Więc teraz już się maksymalnie podłożyłem, tak? Być może Państwo mi udowodnicie, że ja nie rozumiem, czym się zajmuję i będzie wtedy ciekawie. Jeżeli chodzi o kulturę i neuronaukę, no ja tutaj jestem po tej drugiej stronie, mam nadzieję, że brak kultury nie wyjdzie skutkiem tego, ale że tak oryginalność tego zestawienia, która nam się wydaje, że teraz jest takie, w ogóle jest teraz taki nowy trend na nauki interdyscyplinarne ogromny. Dużo większym pytaniem, z którym się stykałem przez ostatnie lata, było, co ma wspólnego fizyka z neuronauką. Ja jestem fizykiem. I to było takie właśnie, no dopiero ostatnio, kiedy właśnie powstała, nie wiem, w Warszawie neuroinformatyka, kiedy te interdyscyplinarne nowe kierunki już przestają być czymś takim totalnie dziwnym, stają się bardziej codziennością, to uważamy, no tak, teraz jesteśmy tacy nowocześni, teraz mamy te kierunki interdyscyplinarne, może się zdarzyć coś takiego. No ale jeżeli popatrzymy na historię chociażby właśnie samej fizyki, to panowie woltomierz i galwanometr są pamiętani z lekcji fizyki w szkole, prawda? A ich fizyka nie interesowała. Ich interesowała elektryczność zwierzęca. Ich interesowało to, jak funkcjonuje ciało. No jak nie człowieka, to żaby na przykład. Do tego potrzebowali sensownej metodologii. Zrobili jakieś takie urządzenia, ale za fizyków się nie uważali. To były kiedyś nauki przyrodnicze i taki jest komentarz do tego pytania, gdzie są granice może właśnie. Okej, okay, przechodząc do wykładu, no to cytat z Gibsona. On ma dwie interpretacje. Pierwsza klasyczna interpretacja to jest taka chociażby jak tutaj w czołówce filmu Surrogates. Pierwsza połowa tej czołówki to są w ogóle rekonstrukcje eksperymentów z laboratoriów naukowych. Przykładem tego, że...
Czekaj, chyba trzeba przetłumaczyć, co jest napisane.
To był tytuł wykłady. Przyszłość jest już dzisiaj, tylko nierówno rozłożona. No i to, że technologie przyszłości są z nami już dzisiaj, to no na przykład opowiem na przykładzie interfejsów mózg-komputer i co to znaczy nierówno rozłożone, bo podejrzewam, że wiele osób ma na ten temat jakieś właśnie takie no niekompletne informacje. Wiele osób na wykładach, chociażby po pytaniach, które dostaję, to widzę, że ludzie uważają to za coś z pogranicza science fiction, czy w ogóle teorii spiskowych. Nie wiem, na przykład kto z Państwa uważa, że technologia jest wystarczająca, żeby odczytać myśli? Mogą nam przyłożyć elektrody? A kto z Państwa uważa, że nie da się odczytać myśli człowieka za pomocą? W tej chwili. Nie da się, okej. Okay. No właśnie, czyli Państwo przyszli na wykład o interfejsach mózg-komputer, które mają być sterowaniem za pomocą myśli, a z drugiej strony myśli się nie da odczytać, prawda? No czyli mamy już jakąś sprzeczność, jest ciekawie. Nie? Natomiast rozumiem, że wszyscy Państwo pozostali nie mają totalnie zdania na ten temat. No to o tym będziemy mówić. Dobrze. Bardzo pośrednim, to tak samo jak rozmowa z psychologiem jest odczytywanie myśli. Nie odczytujemy ich bezpośrednio. Na podstawie reakcji galwanicznej skóry, na podstawie reakcji na odpowiedzi na pytania możemy pośrednio wnioskować o tym, co ktoś myślał. Natomiast interfejsy mózg-komputer, żeby o tym na początek opowiedzieć, tutaj literacko można to tak, jak Mikel Nikolajewicz powiedział, że to jest stare marzenie ludzkości. Uwolnić mózg z okowów ciała i umożliwić mu używanie wirtualnych, elektronicznych i mechanicznych narzędzi, żeby kontrolować świat fizyczny tylko za pomocą myśli. I to jest konkretna definicja, taka fizyczna. To jest właśnie komunikacja bez pośrednictwa mięśni. Nie wystarczy powiedzieć tylko za pomocą myśli, ale bez pośrednictwa mięśni. No bo na przykład w tej chwili moja komunikacja z Państwem, no początki swoje bierze w mózgu moim, zapewniam. Natomiast efektywnie jest przekazywana przez mięśnie. Moje płuca, krtań pracują, żeby te dźwięki generować takie, jakie są. Nie wiem, gdybym pisał, to bym pisał ręką za pomocą mięśni. Gdybym mrugał, to by były mrugnięcia oczu. A chodzi o komunikację bez pośrednictwa mięśni. I to jest już bardzo konkretna definicja. I o tym właśnie będziemy mówić. Tutaj obowiązkowe slajdy, jeżeli chodzi o czynność elektryczną mózgu, to są, stoimy na ramionach gigantów właśnie też. Nie tylko teraz potrafimy analizować MRI. Tak naprawdę jest taka książka 50 lat badania, pierwszych 50 lat encefalografii, napisana przez Angielkę Marie Brazier i połowa tej książki jest o Polakach, właśnie o Adolfie Becku i Napoleonie Cybulskim, choć odkrywcą EEG formalnie jest Richard Catton. No więc teraz dzięki badaniom Becka i Cybulskiego wiemy, że mózg działa, mówiąc kolokwialnie, na prąd. No jeżeli teraz chcemy się podłączyć, tym prądem sterować, no to trzeba ten prąd mierzyć, trzeba się tam jakoś podłączyć. No i tutaj mamy kolejny archetyp, czyli wtyczka do mózgu z filmu Matrix, tak? Kto z Państwa uważa, że coś takiego jest w ogóle możliwe?
Ale możliwe...
Wtyczka. No. Wtyczka sama, tak? No bardzo dobrze. Jest to technika pomiarów, nazywa się elektrokortykografią. A na potrzeby na przykład właśnie robienia interfejsów mózg-komputer już ponad 10 lat temu takie badania były robione. To jest reklamowy filmik firmy, która chciała to wprowadzać na rynek. No jakoś się nie przyjęło. Na tym filmiku nie ma pokazane, że żeby tę wtyczkę zrobić, to najpierw rzeczywiście trzeba wziąć wiertareczkę, cztery dziurki, odłożyć na chwilę. No i tu wielu chętnych nie ma. Na szczęście daje się to zrobić również bez robienia dziurki, czyli za pomocą starej, dobrej encefalografii. To EEG to jest dokładnie to samo EEG, które jest mierzone, jak idziemy do lekarza i zakładają nam na głowę elektrody. Od 29 roku wiele się w zasadzie nie zmieniło i można to robić nieinwazyjnie. Wiemy mniej więcej, skąd się ten sygnał bierze, można powiedzieć, że wiemy, jak działa mózg dokładnie. To jest bardzo proste, tak? 10, 1 i 12 zer neuronów. Każdy neuron ma do 10 tysięcy wypustek. Po tych wypustkach biegną sygnały elektryczne, które pobudzają ciało sąsiednich neuronów. Jeżeli te pobudzenia sumują się do wartości powyżej progu, to tamten też wypala, po tych wypustkach biegną dalej i dokładnie tak to działa. I to wiemy dokładnie. Każde takie osobne komórki, możemy jedną komórkę na płytkę Petriego wyjąć, mierzyć, możemy grupy komórek mierzyć. Oczywiście nie wiemy, jak z tak dużej ilości, bo to jest 1 i 12 zer, to się wydaje, że coś, co jest łatwo napisać, ale jak się próbuje cokolwiek policzyć z tym związanego, to się okazuje inaczej i nie wiemy, jak z tej ogromnej liczby w prosty sposób działających skądinąd neuronów bierze się świadomość na przykład, no świadomość wystarczy.
A dlaczego powiedziałeś, że prosto działających neuronów?
No ogólna zasada to, że pobudzenie po aksonie dochodzi do następnego neuronu, tam się sumuje no, ale i sam w nieliniowy sposób.
No tak, ale sam powiedziałeś, że jest 10 tysięcy wypustek, tak? Każda tak, w związku tak. z tym kombinacji mamy mnóstwo, tak?
No tak, ale jeżeli weźmiemy jeden taki element, to naprawdę ja uprościłem to w ten sposób, że to jest po prostu prąd płynący po drucie i gdzieś tam on się sumuje, taki zwykły sumator elektroniczny. Oczywiście to jest bardziej skomplikowane. Tam są kanały jonowe, które się otwierają, są nieliniowe funkcje, ale po pierwsze, te funkcje bardzo dobrze znamy, a po drugie, bardzo łatwo jest policzyć, że nawet gdybyśmy uprościli działanie całego mózgu do takich czysto, elektrycznych układów, gdzie płynie tych, z każdego płynie 10 tysięcy kabli, które do różnych innych dochodzą, neuronów. I te reguły są właśnie tak proste jak w sieciach neuronowych, czyli suma pobudzeń, następny impuls i tak dalej, i tak dalej. To i tak byłoby to absolutnie niemożliwe do policzenia w jakikolwiek sposób, bo ilość, ja nie wiem, czy taka funkcja jak silnia na przykład jest ze szkoły jeszcze pamiętana, ilość różnych kombinacji, jeżeli mamy 10 do 12, 1 i 12 zer wszystkich neuronów, każdy z nich ma po 10 tysięcy połączeń i każdy z tych 10 tysięcy połączeń może iść do innego neuronu. To jest właśnie architektura każdego mózgu różna. I takich różnych architektur jest no, w dobrym przybliżeniu, jeżeli weźmiemy pod uwagę takie niewielkie liczby opisujące na przykład wiek wszechświata albo ilość protonów we wszechświecie, to można z dobrym przybliżeniem powiedzieć, że takich różnych kombinacji jest niemal nieskończenie wiele. Więc jest to piekielnie skomplikowane, rozumiemy pojedyncze kawałki, nie rozumiemy funkcjonowania tego jako całości, ale w jakiś tam sposób odczytujemy ten sygnał z zewnątrz głowy. Ten sygnał z zewnątrz głowy jest mniej więcej tyle ma wspólnego z myślą, co pole elektryczne na zewnątrz procesora, które też no jak silniej pracuje jest mocniejsze, słabiej mniejsze, ale nie widać w nim myśli. Za to co jest bardzo ważne, jeżeli elektrody ułożymy na powierzchni głowy, to będą w tym sygnale przede wszystkim widoczne ślady czynności elektrycznej, ale nie mózgu, mięśni. Cały człowiek działa na prąd. Sterowanie impuls z mózgu, który steruje ręką, czymkolwiek innym, jest również elektryczny i jest dużo silniejszy niż to, co ma szansę dotrzeć z mózgu do powierzchni głowy. To wszystko, co oglądamy tutaj, to są zapisy z tych właśnie elektrod, ale to nie jest EEG. No, przykładem tego jest na przykład stojący w Centrum Nauki Kopernik eksponat pod nazwą Mindball, który w opisie mówi, że jest to taka zabawa, zakładamy opaskę na czoło, i on ma służyć porównaniu tego, jak dwie osoby się koncentrują. No jest to tak naprawdę stwierdzenie, że on mierzy czynność mózgu, jest kłamstwem, które działa dobrze na imprezach korporacyjnych, gdzie podlewanych alkoholem, bo to jest docelowy rynek sprzedaży tego urządzenia. Państwo wiecie, że jak się idzie na przykład do lekarza, to oni zakładają elektrody we włosach. To nie jest przez złośliwość, żeby je później trzeba myć. Tutaj jest bardzo dużo mięśni. Jeżeli się założy opaskę na czole, to widać przede wszystkim aktywność mięśni. Jak będzie pan w centrum jeszcze raz, może pan spróbować po prostu marszczyć czoło i to będzie doskonale wpływać na działanie tego urządzenia. I to jest właśnie ta symfonia mózgu, którą można odczytać z powierzchni głowy. Nie trzeba brać komórek szczura, to można na podstawie tego można coś rysować, można można to odgrywać, nie widać tutaj myśli cały czas. W głębokim śnie wygląda trochę inaczej, w czasie napadu epileptycznego wygląda trochę inaczej, ale myśli w tym nie widać. Więc możemy się już uspokoić, że tego niebezpieczeństwa nie ma. Natomiast jak zrobić z tego interfejs mózg-komputer? No, normalnie poświęcam na to ponad 20 minut. Teraz wyjąłem tylko najprostszy przykład. Tak jak powiedziałem, nie rozumiemy, jak działa mózg, ale znamy od ponad 70 lat, patrzymy na przykład na to EEG, które można z powierzchni głowy zebrać i szukamy różnych korelat. No, tam przed chwilą pokazywałem na przykład, że najczęściej korelat, czyli związków, czegoś, związków z jakimś z zachowaniem, z czymś zewnętrznym. Tak jak tutaj było widać na przykład, ups, naklikało mi się, inaczej, mniej więcej inaczej wygląda EEG w stanie czuwania, fala alfa, inaczej w tym głębokim śnie, to jest ten bardzo głęboki sen, z którego wybudzeni w ogóle nie wiemy, co się dzieje, nie pamiętamy, a inaczej na przykład w trakcie napadu epileptycznego. Dokładnie nie rozumiemy jeszcze, dlaczego tak jest. Jest mnóstwo modeli, próbujemy to zrozumieć, a dokładnie nie wiemy dlaczego, ale tego faktu, takiego no, fenomenologicznego, tak? Czyli takiego znanego z doświadczenia, od kilkudziesięciu lat używamy do diagnostyki, no bo najczęściej właśnie tak jest, że głęboki sen wygląda tak, a napad epileptyczny tak. I to są takie spostrzeżenia. To nie jest tak, że to było wyprowadzone z równań mechaniki kwantowej, wiemy to na pewno, nie było to napisane na kamiennych tablicach, ale zauważyliśmy, że takie zjawiska, jeżeli coś takiego występuje w encefalogramie, to znaczy, że na przykład jest napad epileptyczny. I jednym z takich bardzo prostszych zjawisk, to jest akurat najprostsze do wytłumaczenia, jest coś no, zupełnie świetnego, czyli to jest korelat znowu, korelat procesu uwagi selektywnej. Mianowicie, jak potencjały ustalone stanu, potencjały wywołane stanu, wzrokowe potencjały wywołane stanu ustalonego, to jest akurat naukowa nazwa tego zjawiska, to co jest w tym interesujące dla nas, to pierwszy przykład, jeżeli mamy migające światło, takie światło migające, nie wiem, jak na dyskotece stroboskop na przykład, to w naszej korze wzrokowej skutkiem takiego patrzenia na takie migające światło pojawia się dokładnie ta sama częstość. W sygnale tym właśnie zbieranym z powierzchni głowy, które było wcześniej, tym samym sygnale, tym samym EEG, które jest zbierane u lekarza, można zobaczyć w elektrodach tutaj bardziej z tyłu głowy, gdzie jest kora wzrokowa, można zobaczyć dokładnie tę częstość, która nam świeciła w oczy. I to jeszcze nie jest ekscytujące. Ciekawie robi się, kiedy w polu widzenia mamy dwie różne częstości migające. Miga na przykład lewy guzik 17 razy na sekundę, a prawy guzik 23 razy na sekundę. I my patrzymy na oba naraz. I co wtedy będzie w EEG? To sami fizycy na sali widzę, a ktoś z psychologii bardziej jakąś koncepcję? Otóż, proszę Państwa, to, co będziemy widzieć w EEG, zależy od tego, na czym skoncentrujemy uwagę. Jeżeli ja świadomie skoncentruję uwagę na lewym guziku, nawet nie widząc, że on miga, to w EEG pojawi się 17 Hz. Jeżeli będę koncentrował uwagę, nawet nie wzrok, bo to nie chodzi o to, na co patrzę, bo oba mam w polu widzenia. Jeżeli będę koncentrował uwagę na prawym guziku, to w EEG odczytamy 23 Hz. OK? To jak zrobić interfejs mózg-komputer? No właśnie tak. Właśnie tak. Żeby przekazywać informacje, potrzeba nam 0 i 1. Tak? Z 0 i 1 złożymy pana Tadeusza, dowolną inną poezję, sztukę, nawet filmy i obrazy. Więc robimy urządzenie, które miga dwoma guzikami, każdy z nich z inną częstością. Tym steruje komputer. Komputer wie, że włącz światło to jest 17 Hz, włącz muzykę to są 23 Hz. Ja mam na głowie elektrody, znaczy w sumie to już nie muszę opowiadać, bo to To jest w czasie rzeczywistym to EEG. To jest takie urządzenie, które zrobiliśmy na tam o osiągnięciach technicznych, nie będę opowiadał. Jest tam też trochę kłopotów technicznych, ale idea jest dokładnie taka. W tym urządzeniu migają różne prostokąty, które są przypisane różnym funkcjom. Ta informacja jest przekazywana do komputera, który z kolei może sterować dronem, robotem, czymkolwiek innym. Ja jeszcze nie powiedziałem, kiedyś to był interfejs mózg-maszyna, brain-machine interface, ale okazało się, że zawsze po drodze musi stać komputer, bo sygnał, który przetwarzamy, jest niezmiernie skomplikowany. No i teraz, czy ten komputer dalej będzie sterował wózkiem inwalidzkim, czy rakietą balistyczną, czy myśliwcem, to już naprawdę nie ma znaczenia, bo to te połączenia są dość oczywiste. No i tak to mniej więcej działa. Czyli nie odczytujemy myśli, są jeszcze inne sposoby, jest inny rodzaj interfejsów mózg-komputer, jest oparty na przykład na takich potencjałach, które się wiążą z czymś, co kiedyś widzieliśmy. To jest coś w rodzaju detektora kłamstw. Są jeszcze fajniejsze interfejsy, które są oparte o wyobrażenie ruchu. Jeżeli ja bardzo mocno sobie wyobrażam, że macham prawą ręką, no to dzięki lateralizacji z na lewej półkuli czasami daje się odczytać ślad tego sygnału i wtedy nie muszę się wślepiać w jakiś tam ekranik migający, tylko samo wyobrażenie pozwala sterować wózkiem inwalidzkim. Ale nie jest to czytanie myśli bezpośrednio. To nie jest tak, że ja myślę sobie, teraz chcę pojechać w prawo, tylko muszę patrzeć, na przykład świadomie koncentrować uwagę na czymś, co miga i jest symbolem strzałki w prawo.
Ale czy to oznacza, że wy w pewnym sensie budujecie rodzaj słownika?
Tak, znaczy słownika. No, zależnie
słownika,
od...
Słownika, które... Różne sygnały, tak, odbierane przez urządzenie oznaczają dane coś, tak?
No, budujemy cały system tak naprawdę.
No właśnie. I dzięki temu przy powtarzaniu wiecie, co to było, tak?
Tak, to znowu są szczegóły techniczne. To znaczy, może przy tym paradygmacie, o którym mówiłem, SSVEP, kiedy coś miga z dość wysoką częstością, to my wiemy dokładnie, czego szukać. Szukamy dokładnie tej częstości, no i ewentualnie sprawdzamy u każdego człowieka na trochę innych elektrodach. Więc w czasie tak zwanej sesji kalibracyjnej, która trwa kilkanaście minut, rzeczywiście sprawdzamy, jak u danego człowieka to funkcjonuje, na których elektrodach to będzie, czy będzie wyraźny. W przypadku wyobrażenia ruchu ten słownik rzeczywiście musi być bardzo skomplikowany. Tam trzeba kilka tygodni co najmniej trenować, żeby komputer nauczył się cokolwiek odczytywać. Ale mniej więcej jest to stosunkowo podobne zarówno między różnymi osobami, jak i też dla tej samej osoby w różnych dniach. To nigdy nie jest to samo, ale wiemy mniej więcej, czego szukać.
Jasne. Dziękuję.
No i tak to działa wedle tej hardkorowej definicji, że bez pośrednictwa mięśni komunikacja z mózgiem. Rzeczywiście, mózg koncentruje uwagę na czymś, co miga i informacje odczytujemy bezpośrednio z mózgu. Do tego żadnych mięśni nie potrzeba.
No nie.
No i teraz w artykułach na ten temat, bo oczywiście można z tego robić sztukę, tak? Można to wyświetlać z tego obrazy, ale tak naprawdę motywem tych badań byli przede wszystkim pacjenci w stanie kompletnego zamknięcia. Są takie choroby neurodegeneracyjne, najokrutniejsze chyba ze wszystkich, które niszczą motoneurony. Motoneurony to są te kable, które idą od mózgu do wszystkich mięśni praktycznie. I no, wyniszczenie neuronów z wiekiem czasami jest naturalne. Natomiast na przykład stwardnienie zanikowe boczne ma tę własność, że nie uszkadza mózgu. Uszkadza wszystkie motoneurony, a mózg pozostawia absolutnie nietknięty. I w pewnym momencie pacjenci znajdują się w sytuacji czegoś, co no chyba tylko piekłem na ziemi można określić, bo mamy wszystko, w głowie mamy wszystko absolutnie. Mamy wspomnienia, mamy to, czego... Jeszcze bliskim nie powiedzieliśmy, mamy wszystko, co mieliśmy jeszcze zmienić i nie ma najmniejszej szansy przekazania żadnej informacji na zewnątrz, bo nie działa żaden mięsień. No i jeżeli nie działa żaden mięsień, to pozostaje tylko mózg. No i tak ja się dowiadywałem ze wstępów do artykułów, które na ten temat czytałem, a później pisałem, że po to właśnie robimy interfejsy mózg-komputer. Kiedy to zacząłem w Polsce robić, kilka lat temu przy okazji tejże neuroinformatyki też to się trochę rozpowszechniło i zaczęli się do mnie zgłaszać tacy prawdziwi ludzie, którzy mają prawdziwe problemy z komunikacją. Dla mnie to był, ja byłem fizykiem takim przy komputerze sobie w kącie siedziałem radosny, w ogóle z ludźmi do czynienia nie miałem. I nagle tacy prawdziwi ludzie z prawdziwymi problemami. Szok był potworny, większy niż wykład w Zachęcie na pewno. I wtedy przez kilka lat zacząłem próbować rozumieć w ogóle cały ten świat, wszystkie te uwarunkowania, wszystkie potrzeby prawdziwe. No, mamy parę przykładów takich w literaturze, tak? To był skafander i motyl, jest Stephen Hawking, który walczy ze stwardnieniem zanikową 20 lat i ma takie urządzenie do komunikacji akurat oparte o przełącznik. Jest gdzieś bardziej, może bliżej sztuki będzie Jason Becker, może ktoś o nim słyszał, też stwardnienie zanikowe boczne, dzięki temu, że ojciec się zajmuje nim z poświęceniem, to cały czas on jeszcze nawet muzykę tworzy i przeżył bardzo długo. Natomiast okazało się z tych realnych potrzeb, no jest jeszcze Przemek Chrzanowski, to jest pierwowzór bohatera filmu Chce się żyć. Natomiast gorąco Państwu polecam prawdziwą wersję tej historii, którą można znaleźć, no na YouTubie jest w bardzo kiepskiej jakości, na Video On Demand chyba Telewizji Polskiej jest wersja tego filmu dokumentalnego. To był film Ewy Pięty jak motyl i tam rzeczywiście Przemek Chrzanowski występuje. Jest w zasadzie napisane co i dlaczego, jakie były jego problemy. Okazało się wtedy, kiedy zacząłem próbować, chciałem jakoś pomóc tym ludziom, okazało się, że doszedłem do takiego podstawowego prawa, że te interfejsy mózg-komputer na dzień dzisiejszy cały czas są technologią drogą, skomplikowaną, zawodną, znaczy drogą relatywnie. Oczywiście rezonans magnetyczny to są miliony euro, wzmacniacz do EEG to są tysiące, najwyżej dziesiątki tysięcy euro, ale to jest no, dla człowieka jednego, nie dla instytucji, to jest już zdecydowanie duży koszt. A okazuje się, że tak naprawdę większość z tych ludzi jednak, nawet Stephen Hawking, mają jakiś mięsień działający. W przypadku Stephena Hawkinga to jest akurat skurcz policzka. To działało tak, że jeżeli komputer podświetla odpowiednią opcję, to on wtedy rusza tym policzkiem i ta litera jest wybierana. Jeżeli działa jakikolwiek mięsień, to w oparciu o ten mięsień można skonstruować system, który będzie tańszy, prostszy w obsłudze, wygodniejszy, bardziej niezawodny, czyli krótko mówiąc pod każdym względem lepszy niż interfejs mózg-komputer, bo interfejs mózg-komputer będzie technologią wyboru tylko wtedy, kiedy już naprawdę absolutnie żaden mięsień nie działa. Więc myślałem, że to już jest generalnie spokój, no ale okazało się, że z tymi prostszymi technologiami wcale nie jest tak dobrze, bo inaczej ci niepełnosprawni by się do mnie nie zgłaszali. I tutaj dochodzimy do drugiej interpretacji tego motto: przyszłość jest już dzisiaj, technologie przyszłości są wśród nas już dzisiaj, tylko nierówno rozłożone. To klasycznie mówi się nierówno rozłożone, o dla państwa interfejs mózg-komputer to coś szokującego, a dla mnie codzienność, prawda? Więc w ten sposób się mówi o tym, jak to jest nierówno rozłożone, że jedni wiedzą, nikt nie wie wszystkiego. Ale są jeszcze nierówno rozłożone również z punktu widzenia, nie wiem, no, gospodarczego, ekonomicznego, geograficznego. My na co dzień, jak jest troszeczkę coś tam w krzyżu zaboli, tak, to biegniemy do lekarza, jest maszyna, która kosztuje 2 miliony euro, właśnie rezonans magnetyczny, który robi nam doskonałe prześwietlenie, które tam co najmniej 200 euro jest warte na pewno za sztukę i się okazuje, no troszkę boli, trudno. W Afryce są dziesiątki tysięcy niepełnosprawnych, dla których wózek inwalidzki wart 50 dolarów jest absolutnie niewyobrażalnym luksusem. Oni albo pełzają, albo leżą gdzieś tam w kącie, jeżeli ich ktoś przeniesie bądź nie. Ale nie trzeba wcale jechać do Afryki. W Polsce są tysiące, prawdopodobnie dziesiątki tysięcy ludzi, którzy żyją właśnie w takim piekle zamknięcia. I te technologie, które by im umożliwiły komunikację, no widzieliśmy, jak Stephen Hawking doskonale sobie radzi, prawda? A oni dlaczego niby nie? No jakoś dla Stephena Hawkinga IBM specjalny system robił. Dla tych ludzi są technologie po kilkadziesiąt, zaczynające się od kilkudziesięciu tysięcy, ale złotych, choć wiążą się z tym przeróżne inne problemy, ale nie dla każdego jest to dostępne i stąd się właśnie wziął.
Ale zaraz, poczekaj. Pokazałeś coś tu się dzieje na tym slajdzie, poprzednim.
Tutaj?
No, co to, o co tu chodzi?
A, nie, no to nawiązania do sztuki. No myślałem, że tutaj nie muszę tłumaczyć, z jakiego filmu to są slajdy, tak? To na fizyce mówię, że to był film Elysium, w którym ta koncepcja... To jest ciekawe jakby w kulturze masowej... Elysium to jest taki już zupełnie dziecinnie komiksowy, już takie, no nie wiem, Teza Konwickiego z dziecinnieniu kultury tutaj już wychodzi w sposób książkowy niemalże. Natomiast warto na to patrzeć, bo dla mnie to był symbol tego, że symbolem nierówności społecznej nie są już, nie wiem, kolejki robotników do sklepu albo przed fabryką, tylko symbolem nierówności społecznej staje się dostęp do zaawansowanych technologii medycznych. W filmie Elysium największą niesprawiedliwością było to, że ci niedobrzy bogaci, którzy żyją na orbicie, mają takie maszyny, do których się wchodzi, ona robi brrr i już jestem zdrowy, nie? A ci na Ziemi tego nie mieli. No niezależnie od bzdurności całego tego założenia, to coś nam też mówi o postrzeganiu. Dostęp do niezmiernie zaawansowanych technologii medycznych staje się symbolem nierówności społecznej. Tylko że oczywiście w takim komiksowym wydaniu to do niczego nie prowadzi. No co najwyżej tutaj młodzi ludzie mogą uznać, że będę chodził na siłownię, to kiedyś tym niedobrym dokopię i wtedy będzie sprawiedliwie, prawda? A wyjście jest oczywiście inne. Wyjście jest konstruktywnym wyjściem z tej sytuacji. Jest takie działanie, które te technologie rzeczywiście udostępni potrzebującym. Udostępni również w tym sensie, że one będą dostępne za pieniądze, które mają sens. A jak to zrobić? No, w prosty sposób. Są znane nam idee otwartego oprogramowania, open hardware, są otwarte licencje i na tym oparliśmy się w projekcie PISAK, który jest dofinansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. W ramach tego projektu tworzymy system do komunikacji dla niepełnosprawnych, ale dużo prostszy niż interfejs mózg-komputer. To jest system oparty o jakieś tam działalności mięśniowe, najczęściej tak zwane przełączniki, które można sterować głową, łokciem, kolanem, czymkolwiek innym. Czasami to jest na przykład wdech-wydech, ale do tego potrzeba przede wszystkim całego oprogramowania, które będzie umożliwiało, tak jak tutaj, komunikację z najbliższymi, ale również z innymi, z całym światem. No i wyniki tego systemu od samego początku są, znaczy teraz jeszcze powiedzmy nie ma wiele, ale wszystko jest dostępne na otwartych licencjach w ten sposób, że free us in freedom, ale również free us in free beer, czyli po pierwsze, kod źródłowy, każdy może tego oprogramowania ściągnąć i zmodyfikować, ale też ono jest dostępne dla każdego, kto chce, za darmo. I w tym momencie koszt takiego systemu, który komercyjnego w tej chwili zwykle to jest tam 60-100 tysięcy, różne rozwiązania, które działają bądź nie, po zakończeniu tego projektu zejdzie w zasadzie do kosztu samego laptopa, nawet bez systemu operacyjnego, bo my to opieramy na Linuxie. I już w zasadzie wtedy będzie taki człowiek mógł funkcjonować. O co chodzi funkcjonować? Ci ludzie piszą wiersze, porozumiewają się ze światem, ale tylko wtedy, kiedy jest przy nich opiekun. Ta osoba, która na przykład pokazuje kolejne litery i odczytuje grymas, gest, którą literę ma wybrać. W ten sposób ci ludzie... Nie ma tutaj Przemka, tak? Radek zrobił maturę w ten sposób, Przemek nauczył się alfabetu Blisa. To są ludzie, których dotknęło to w późniejszym okresie, więc mają jeszcze wspomnienia. Ci ludzie funkcjonują tylko wtedy, kiedy jest przy nich opiekun. To jest niezmiernie drogie. Wtedy, kiedy nie ma opiekuna, oni nie są w stanie wyłączyć światła, nie są w stanie krzyknąć na przykład do kogoś, kto ich nie rozumie. No a gdyby tego opiekuna czasami mógł zastąpić komputer, to trochę mniej piekielne to piekło pewnie by było. Więc to jest projekt PISAK, a na sam koniec jeszcze chciałem wspomnieć o innym projekcie, również polskim, ponieważ o neurorehabilitacji będzie prawdopodobnie w następnych wykładach. To też chciałem zwrócić Państwa uwagę na to, że jest taki polski system właśnie powstały, który wspomaga rehabilitację, czy też neurorehabilitację za pośrednictwem komputera. I to jest mniej więcej ta sama idea, co w PISAC-u, z dokładnością do tego, że to jest to programowanie, które jest ze wsparciem komercyjne normalnie. Idea jest taka, że po, jak się pewnie też dowiemy, zabranie się do ćwiczenia po udarze, po wylewie, po czymkolwiek, dla większości ludzi jest niezmiernie trudne. Szczególnie jeżeli są to starsi ludzie, którym już się po prostu nie chce, uważają, że nie warto. To działa wtedy, kiedy przychodzi terapeuta. Terapeuta mówi, o, wczoraj pan nie ćwiczył, proszę teraz, ćwiczymy, tak, godzinkę jeszcze, tylko dobrze idzie. No ale to znowu jest człowiek, to jest bardzo drogie. Nie wszystkich na to stać. A właśnie terapeutę może, jak się okazuje, zastąpić komputer. Takie proste elementy wirtualnej rzeczywistości, w których widzimy siebie wykonując jakieś ruchy. Komputer nam później robi statystyki, przypomina o tym, że dzisiaj nie ćwiczyliśmy. To też w takich sytuacjach może pomagać. Zmieściłem się, mam nadzieję, w pół godziny, bo nie było pytań, więc teraz będzie dużo i trudnych, tak? Mam nadzieję od państwa, bo ty to już wiesz wszystko. No.
Oczywiście, wszystko wiem. To dziękuję za...
Dziękuję, wstęp. Również czekam na pytania.
Czy są pytania? Ktoś ma pytanie? O, jest.
Proszę bardzo.
Pan. Moment.
Chciałem zapytać, czy tą technologię, o której tutaj mówimy, konkretnie rezonans magnetyczny, wykorzystuje się do tak jakby badania pod kątem emocji, które się dzieją w nas, patrząc na jakiś twór sztuki na przykład.
Niewątpliwie są takie badania i to nie musi być tylko jądrowy rezonans magnetyczny. Ja myślę, że pan więcej by na ten temat pewnie wiedział ode mnie. Ja wiem, jak to technicznie zrobić i wiem, jak zaprojektować taki eksperyment, natomiast nigdy nie interesowałem się. No, generalnie, co możemy dostać, z takie, jak taki eksperyment wygląda, ta tajemnicza analiza. Tak naprawdę jądrowy rezonans magnetyczny mierzy przepływ krwi, która niesie tlen. Utlenionej hemoglobiny. I ten sygnał nie jest taki absolutny, że robimy pstryk i mamy zdjęcie. Te kolorowe zdjęcia, które są tam pokazywane, to są mapy różnic. Bo my nie potrafimy zmierzyć tego w sposób bezwzględny, ale możemy powiedzieć, o, teraz było więcej, teraz było mniej. Nie? Więc generalnie te eksperymenty najczęściej robi się w ten sposób. No, jeżeli chcielibyśmy zmierzyć, jak wygląda mózg w czasie myślenia, to musiałbym panu mówić, że myśleć, nie myśleć. Nie? I wtedy byśmy różnicę zrobili. No a jeżeli nie, to dajemy jakiś konkretny bodziec. Tak? Dajemy bodziec obojętny, ważny. Więc na przykład dajemy, nie wiem, zdjęcie podwórka i zdjęcie Monalizy na zmianę. Tak? I wtedy sprawdzamy, czy Monaliza rzeczywiście jakieś efekty wywołuje. Co wtedy dostajemy? Dostajemy różnicę przepływu krwi między sytuacją, kiedy patrzymy na podwórko, a sytuacją, kiedy patrzymy na Monalizę. To już są statystyki subtelne. I co to ma wspólnego jeszcze teraz z mózgiem i z myślą? Ten MRI w takim razie. I te obszary. To już wszystko wiecie państwo. No, ta odpowiedź z myślą jest związana pośrednio. To jest odpowiedź hemodynamiczna, która jest oparta na takim założeniu, że jeżeli w jakimś rejonie mózgu dzieje się bardzo dużo, to potrzeba na to więcej energii. Jak potrzeba więcej energii, to trzeba dostarczyć więcej tlenu dla metabolizmu. I tak się rzeczywiście dzieje. Ja zresztą nawet miałem na ten temat slajdy, tylko je schowałem, żeby państwa tutaj nie nudzić. Ale mogę oczywiście pokazać jeszcze wcześniej. Zaraz to niestety nie pokazało, nie to, co trzeba. I wtedy dostajemy informację o tym, jak się, które obszary mózgu zużywają więcej energii. Ale to wcale nie znaczy, że to są te najważniejsze obszary. Są różne koncepcje, które mówią w tej chwili, że w wysokich częstościach zachodzi to co jest kluczowe. Nie wiemy, na czym polega przetwarzanie informacji w mózgu. To nie jest tak prosto związane z energią. Nie? Wydaje się, że cały czas te myśli to są tak naprawdę jakieś takie, to nie są tak, że jest uruchamiany neuron, który pamięta babcię, jak na coś patrzymy. Myśli, pamięć to są jakieś chaotyczne procesy, które w jakichś takich pętlach w ciągły sposób gdzieś tam się międlą w tym mózgu, bo cały czas tam coś się dzieje. I to, co się zmienia, czasami może być niezmiernie subtelnym, małym impulsem, który przestraja te sieci na przykład na inny tryb działania. I to wcale nie musi być takie specjalnie wysokoenergetyczne. No niemniej jednak fajnie, lekarze bardzo lubią widzieć, w którym miejscu to się dzieje w mózgu. Stąd te techniki rezonansu magnetycznego, podobnie też tak samo działa spektroskopia bliskiej podczerwieni. To jest to, co było na filmie Minority Report, ładnie pokazane. To też pokazuje przepływ krwi w mózgu. A bezpośrednim pomiarem, bezpośrednim elektrycznym śladem myśli jest właśnie encefalogram. Tutaj widać też, to jest krzywa odpowiedzi hemodynamicznej. Jeżeli w którymś momencie w mózgu coś się zaczyna dziać, to my ten sygnał zobaczymy dopiero po kilku sekundach. No bo najpierw musi zabraknąć energii, pójść informacja i dopiero później tam krew napływa, okej? Więc w ten sposób można robić eksperymenty z funkcjonalnym rezonansem magnetycznym. Trzeba mieć oczywiście tam 2 miliony euro, albo, ale jeszcze lepiej 7 na urządzenie. I trzeba zaprojektować eksperyment tak, żeby był kontrast między dwoma warunkami. I wtedy na pewno coś by tam wyszło, że za jakieś tam rodzaje sztuki. Znaczy nie sądzę, żeby było łatwo widać z tego, że teraz patrzyliśmy na Monalizę, a teraz na Cezana, a teraz na Vermeera, nie? Ale być może już na przykład malarzy flamandzkich od reszty dałoby się odróżnić, tak? Bo oni oczywiście fotografowali, a nie malowali, więc pewnie coś innego w mózgu by się uruchomiło.
No dobrze, a ja bym chciała się zapytać... Przepraszam. No przecież ja mam. No dobrze, no. Halo.
Ale nie działa.
Ja bym chciała zapytać o tą rehabilitację, bo to mnie bardzo zainteresowało. Co można z tym sztucznym rehabilitantem zrobić i jak, w jaki sposób osoby, które nie mają dostępu do tego typu technologii mogą liczyć na sztucznego rehabilitanta?
Ten przede wszystkim tak, rehabilitant nie jest w pełni sztuczny. Tam jest, od tego zacznijmy, tam są w tym programie, to wszystko jest na stronie neuroforma.pl, tak naprawdę ja w skrócie tylko opowiem, w tym programie są zestawy ćwiczeń przygotowanych przez prawdziwych neurorehabilitantów, które są mniej więcej dopasowane do konkretnych tam, do nastwardnienie, rozsianie, rehabilitacja poudarowa i od tego niewątpliwie można zacząć, ale również jakby w całej tej filozofii przede wszystkim jest zdalna interakcja z terapeutą. Można po prostu kupić ten program i sobie ćwiczyć.
No właśnie, a gdzie można kupić taki program?
No neuroforma.pl, wystarczy kliknąć, tak?
Dobrze, dziękuję.
Natomiast
dziękuję.
Duża idea, która za tym stoi, no najpierw się warto skontaktować, prawda, z tymi ludźmi, którzy bezpośrednio się tym zajmują. Duża idea, która za tym stoi, to jest taka zdalna opieka terapeuty, który raz na tydzień, raz na miesiąc i to również jest oferowane tam w abonamentach, bo już jest w tym momencie zespół terapeutów, którzy ten program współtworzyli, ale również dalej będą tę ideę ciągnąć w ten sposób, że jeżeli mamy taki program zainstalowany u siebie w domu, no to raz na tydzień czy raz na dwa tygodnie terapeuta dostaje przez internet informacje o wynikach, no ten program śledzi nasze ruchy, więc wiadomo dokładnie, jest zapisane później w komputerze, jak dobrze nam to szło, ile razy dziennie, czy zrobiliśmy i później terapeuta po pierwsze no, pisze jakiś raport o tym, jak nam szło, po drugie może przygotować nowy zestaw ćwiczeń, bo częścią tego systemu są również edytory ćwiczeń do specyficznych rzeczy, więc to, do czego on jest w tej chwili przewidziany, to są takie jakby pierwsze zastosowania. Natomiast jest w tym momencie ogromne pole na dostosowanie tej platformy całej, tego silnika. Bardzo proste dostosowanie do zrobienia innych ćwiczeń, które będą bardziej poznawcze, mniej ruchowe albo też nakierowane na jakieś bardzo konkretne schorzenia. I to w tej chwili jest już absolutnie w przeciwieństwie do pisaka, który jest w fazie w najlepszym razie środkowej, to ten program jest już absolutnie dojrzałym produktem i na neuroforma.pl jest wszystko dostępne.
Zaraz, moment, bo tu tłumaczenie jest niezbędne.
Słychać mnie? Poczekaj, tłumaczenie teraz.
Okej. Chciałam zapytać o to, bardzo się rozemocjonowałam, chciałam zapytać o to, jaka jest dystrybucja tego programu. Pan podjął w swoim wykładzie taki bardzo ważny wątek ekonomiczny. Dlatego też pytam o dystrybucję, bo w naszej grupie społecznej jednym z najbardziej wykluczonych grup jest grupa emerytów, rencistów, czyli ludzi, którzy najczęściej tak naprawdę potrzebują rehabilitacji i oni najczęściej zostają pozostawieni po prostu sami sobie lub też jeszcze wykluczani przez swoją rodzinę, spychani gdzieś na jej margines. Ludzie, którzy na przykład żyją w hospicjach, czy na przykład nasz polski NFZ, bierze od was ten program i dystrybuuje go na przykład do hospicjów?
Jeżeli pani chciałaby się zająć tą częścią, to serdecznie zapraszamy. My pracowaliśmy przez prawie 4 lata. Duży zespół programistów i terapeutów pracował nad stroną merytoryczną. Stronę marketingową zaniedbaliśmy, powiem szczerze. Dopiero teraz bierzemy się za to, żeby w ogóle ten program do jakiejkolwiek dystrybucji wprowadzić. Są przewidywane, przede wszystkim tak, no ten program, tutaj to co widać, taka piękna wirtualna rzeczywistość, to wymaga bardziej zaawansowanego urządzenia.
Na dodatek ona jest wirtualnie piękna, bo tam są młodzi ludzie.
Nie, to akurat na innym filmie, który jest na neuroforma.pl widać takich docelowych pacjentów, to można robić na siedząco. Natomiast mówiłem o tym, że tutaj jest taki pełna wirtualna rzeczywistość z urządzeniem Microsoft Kinect, które daje takie dobrą estymację ruchu w trzech wymiarach, ale to działa już na zwykłej kamerze internetowej. Czyli jeżeli zwykły, najtańszy laptop z kamerką posiadamy, to klika się na stronie neuroforma.pl, ściąga wersję demonstracyjną, w której tam jest jedno ćwiczenie czy dwa. I później, no, jako taki program minimum, są te wersje dla pacjentów ćwiczących za jakąś tam, nie wiem, konkretną opłatą. Do tego są oczywiście osobne wersje dla ośrodków i dla terapeutów. I to wszystko to, żeby... Bo to też jest, to nie jest aż tak bardziej... Tak samo jak w PiSaku. My nie tylko robimy oprogramowanie do tego. Bo takich kawałków oprogramowania, które gdzieś tam leżą, tu i ówdzie jest dość sporo. Tak naprawdę oprogramowanie to jest połowa tego projektu. Tutaj są dwa stowarzyszenia, które od początku martwią się tym, żeby to dotarło do właściwych osób, żeby coś z tego wynikło. Tutaj są wolontariusze, którzy na razie ci niepełnosprawni w projekcie pomagają nam dopasować to oprogramowanie nie do tego, co nam się wydaje, że oni powinni lubić, tylko do tego, co rzeczywiście im jest potrzebne. To jest zupełnie inaczej, niż my sobie to wyobrażaliśmy. Ale później, żeby z takim oprogramowaniem, z takim systemem dotrzeć do potrzebujących, no to muszą być jacyś wolontariusze, którzy mniej więcej się w tym orientują. Musi być jakiś system później, ktoś to musi podtrzymywać. I musi być to oczywiście, są osobne konferencje, szkolenia, materiały dydaktyczne, jak to wykorzystywać. I nad tym będą pracować właśnie te stowarzyszenia, wtedy kiedy faza tworzenia tego oprogramowania się skończy. Tutaj ten element właśnie dopłat Narodowego Funduszu Zdrowia czy jakichś konkretnych programów niewątpliwie powinien być bardzo ważny, no ale tak jak mówię, bierzemy się za to dopiero w tej chwili, więc na razie nic konkretnego nie mogę powiedzieć, ale serio, jeżeli ktoś jest zainteresowany współpracą tutaj, to jest dobry moment. Proszę?
Przepraszam, ćwiczenie pamięciowe, no świetnie.
Też, tak. Tak, to jest neurorehabilitacja i rehabilitacja. Przy czym do rehabilitacji ruchowej bardziej wskazany jest ten Kinect, który lepiej potrafi, prawie pytanie, że posturografię robi, tak? Lepiej potrafi ocenić
tego systemu.
Ocenić.
Myślę tak? Myślę też, że ważnym takim momentem dla projektantów, jeżeli mogę podpowiedzieć. Pytam dlatego, że ja bywałam bardzo często w hospicjum u swojej babci, bo się nią zajmowałam i wiem, jak to wygląda. Nie wyobrażam sobie w tym hospicjum, w którym ona była, nagle ekranu i ćwiczących tam ludzi, bo nie ma przystosowanych sal do tych ćwiczeń, bo w żadnym pokoju hospicyjnym nie ma komputera. I pytanie jest takie podstawowe, jak tą wiedzę, którą państwo namnażają, jak ją stosować? Więc warto by było może na etapie już teraz dość dużego zaawansowania, jak widzę, odwiedzić kilka takich instytucji, żeby porównać, czy to, jakie jest wasze myślenie, czy ono jest w ogóle przekładalne na naszą rzeczywistość.
Współpraca z różnymi ośrodkami Na początek, jak mówię, to było przede wszystkim stwardnienie rozsiane i w zasadzie z większością ośrodków takich referencyjnych, które się zajmują stwardnieniem rozsianym w Polsce, my współpracujemy od co najmniej 2-3 lat. Ten program, jego kształt był od początku konsultowany, on w tej chwili już jest wdrażany, a to jest właśnie zwykły laptop bez wielkiego ekranu i na którym można bardzo podobne rzeczy robić. I no, nie jest możliwe, to jest właśnie ten moment, kiedy tak jak w pisaku, zdziwiliśmy się niezmiernie, że nie wystarczy zrobić dobre oprogramowanie. Ta część społeczna jest bardzo, bardzo duża i bardzo skomplikowana. Tak samo tutaj, no, to do czego zdołaliśmy się przymierzyć, to były w zasadzie pierwsze te akurat ośrodki referencyjne związane ze stwardnieniem rozsianym, natomiast to było od początku projektowane jako taka platforma, na której można dowolne ćwiczenia, dowolne sposoby przypominania później implementować. Jak już raz działa ten silnik z wirtualną rzeczywistością, to w tej chwili jest właśnie ten etap i jeszcze raz mówię, że to jest zaproszenie serio.
Przepraszam. O, tak, jeszcze. Ja jeszcze. A tam zaraz, jeszcze tam jest jedno pytanie. Można po kolei?
Ja chciałam się odnieść do tego, co pani przed chwilą pytała. I takie mam spostrzeżenie swoje ze współpracą z ośrodkami, że warto, jeżeli ktoś już zainteresował się takim tematem, to że tak jak pan profesor powiedział, zapraszamy dalej i warto jest bezpośrednio do ludzi, którzy prowadzą dane ośrodki, podpowiadać po prostu po takich właśnie konferencjach, iść i mówić i nieść dalej jakby, bo tylko zarażenie ludzi pozytywnie zakręconych w danych ośrodkach tak naprawdę wdraża takie systemy. Tak myślę i takie są moje gdzieś tam też doświadczenia w wprowadzaniu różnych rzeczy w ośrodki. To jest nie zawsze sam NFZ pomoże, ważna jest też świadomość, bo niestety dalej, tak jak na filmie Bogowie, tak teraz najbardziej znanym, niestety dalej tak to funkcjonuje, że trzeba napierać na ludzi, którzy gdzieś tam zostali w jakimś myśleniu.
No fajnie to brzmi rzeczywiście, szczególnie jak się myśli jeszcze o tym, jak to było robione w czasach PRL-u i tak dalej. Teraz rzeczywistość jest strasznie brutalna. To się niestety sprowadza do szufladki, na której jest napisane marketing i to niestety kosztuje pieniądze. I to, czy się próbuje zarazić, nie wiem, większość takiego marketingu w szpitalach jest niezmiernie nieprzyjemna. To są ludzie, którzy są przyzwyczajeni do tego, że wciskają im dystrybutorzy sprzęt zachodni, proponują łapówki, nie wiadomo co jeszcze. To jest brudne, to jest wstrętne, ja tego nienawidzę i koledzy, z którymi pracujemy, jak się okazało też, bo w momencie ukończenia produktu okazało się, że w ogóle praktycznie nie mamy na razie pomysłu na tak zwaną sprzedaż, ale...
Ach, ci naukowcy, szalone głowy.
Kierowaliśmy, to wymaga, no, jeżeli ktoś ma kogoś zachęcać, tak, to ten ktoś musi tam pojechać, musi po drodze zjeść obiad, musi mieć na samochód i musi mieć czas, żeby wrócić, prawda? No my wszystkie nakłady włożyliśmy w produkt. I mamy częściowo nadzieję, że jakby ktoś inny w tej chwili te pozostałe pałeczki przechwyci.
Dobrze, przepraszam, tu jeszcze jedno.
Trzymamy kciuki za sukces. Ja tylko tak powiem, że ta dyskusja chyba troszeczkę zeszła na tematy wdrożeniowe, a my tu
no
mamy
właśnie
rozmowę produktową, a nie marketingową tak naprawdę, bo tyle ile niż, to tyle będzie pomysłów na implementację tego produktu. Natomiast skoncentrujmy się może na tej nauce samej, bo to, że w jednym hospicjum jest tak, a w drugim inaczej, a w innym kraju jest inaczej, to wynika z naszych uwarunkowań polskich. Natomiast koncentrujmy się na tej nauce. Mnie ciekawi taka jedna rzecz, właściwie dwa pytania. Czy takie programy już gdzieś się pojawiają na świecie do ćwiczenia mózgu, czy na przykład do nauki języków w weryfikacji, czy ktoś już zapamiętał dany materiał, czy nie? A drugie pytanie to jest takie, gdybym chciał się w ten temat zagłębić, czy jest w Warszawie miejsce, gdzie można pójść i się tego nauczyć?
A czego nauczyć?
Właśnie.
Czego nauczyć?
Ogólnie rozszerzyć wiedzę z tego zakresu kognitywistyki, tych procesów poznawczych i z tej technologii, o której tutaj mówimy.
A ta końcówka jest strasznie trudna.
Musisz, Piotrze, szybko odpowiadać, bo jeszcze
szybko, okej. Okay. Dobrze. Nauczyć bardzo trudno powiedzieć. No ja zapraszam na studia neuroinformatyki pierwszego stopnia. Tam jest to EEG bardzo dużo. Pan by pewnie powiedział, że tylko kognitywistyka na SWPS-ie, a jest w tej chwili sporo takich kierunków, które te rzeczy robi mniej więcej podobnie. A pierwsze pytanie, przepraszam, było?
Czy są takie programy nie do ćwiczeń fizycznych?
A, do ćwiczeń mózgu, okej. Okay. Nie, oczywiście znowu, tak samo jak interfejsy mózg-komputer można kupić na Allegro, tylko że one będą działać na mięśniach, a nie na falach mózgowych. Tak samo programów do ćwiczenia mózgu. No, gra w karty Memo jest programem do ćwiczenia mózgu, bo ćwiczy pamięć, prawda? Więc można ją przenieść do komputera i już będzie programem do ćwiczenia mózgu. Czym się różni program do ćwiczenia mózgu od zwykłej gry pamięciowej? No, gdzieś symbol mózgu jest narysowany mózg w prawym górnym rogu. Powszechnie wiadomo, lekarstwa, programy komputerowe z symbolem mózgu sprzedają się dużo lepiej. Ja, jeżeli reklamy, które nam wyskakują, mi na przykład bez przerwy, może często szukam czegoś związanego z mózgiem, jest taki program Lumosity, który właśnie ma ten mózg narysowany i proponuje zwykłe takie ćwiczenia pamięciowe, które działają. Działają, no bo się ćwiczy, jak się coś robi, tak, no starsi ludzie, moja mama rozwiązuje krzyżówki.
No i to jest świetne.
Ale, a pewnie jakby używała komputera, to by...
Tak, ale chodziło mi o to, czy w opracowaniu metodologii nauki języka, czy jakiegoś innego, przyswajania innego materiału, wykorzystuje się na przykład rezonans magnetyczny, żeby zobaczyć, czy już się to połączenie tam
myślę, że jeszcze nie.
Trzy razy powtórzyć.
Myślę, że jeżeli chodzi o metodologię nauczania języków, no nie wiem, był nawet polski program Super Memo wiele lat temu, który był, tutaj teoria psychologii, psychologia uczenia, myślę, że jest wystarczająco dojrzała, żeby już radzić tak sobie na razie bez neuroobrazowania.
Przepraszam, jeszcze tam ostatnie.
Tak, jeszcze mam jedno pytanie. Znaczy w zasadzie, jakie pan widzi ograniczenia i potencjał odczytu fal mózgowych EEG? I czy mógł pan krótko tak zarysować w kierunek rozwoju interfejsów BCI w oparciu o EEG?
Okej. Ograniczenia, tak jak mówiłem, nie wiemy, jak działa mózg. I prawdopodobnie nigdy do końca nie będziemy wiedzieli. Nie wiem, czy to jest sztuka, czy filozofia, no ale za pomocą mózgu zrozumieć sam mózg to jest taka rekurencja godna Gödla, Eschera i Bacha, żeby do sztuki nawiązać. Ograniczenia praktyczne w tej chwili, poza tym, że nie rozumiemy, tak, czyli nie rozumiemy, nie potrafimy bezpośrednio czytać tego sygnału, to ograniczeniem są jeszcze też elektrody spory. Dużo rzeczy można by już sobie używać na co dzień, gdyby nie to, że musi być kontakt galwaniczny ze skórą. Więc to jest w tej chwili największe wyzwanie, nad którym pracuje wiele firm. Jako fizyk powiem w tej chwili, że raczej rozwiązanie jest niemożliwe, ale jestem świadom tego, że wiele takich problemów było rozwiązywanych, więc być może kiedyś zobaczymy czapeczkę, którą się nakłada i można z niej już mierzyć.
Przepraszam, czyli takie na przykład teraz te urządzenia komercyjne typu produkowane przez firmę Emotiv czy Interaxon bodajże, to są raczej zabawki, czy mają jakieś zastosowanie, jeżeli chodzi właśnie o odczyt fal mózgowych?
Te urządzenia generalnie, to wszystko zależy od urządzenia, generalnie są to zabawki. Większość z nich tak jak Mindball, czyta przede wszystkim aktywność mięśni i tego wykorzystuje do sterowania. Jeżeli kogoś to bawi, to jest dużo prostsze. Mięśniami możemy świadomie sterować. Jeżeli bym pana teraz poprosił o wygenerowanie fali beta w lewej półkuli, to pewnie byśmy po miesiącu doszli do jakiegoś konsensusu, może tak, może nie. Jakbym poprosił o zmarszczenie czoła, to pewnie szybko by zadziałało. Więc dlatego te zabawki w ten sposób dobrze działają. Oczywiście można próbować je hakować do celów naukowych, żeby z nich odczytać ten sygnał, bo część tam prawdopodobnie jest nie bez związku z czynnością elektryczną mózgu, ale nie jest to raczej do tego właściwa droga. W interfejsach mózg-komputer trend w tej chwili jest w kierunku hybrydowych interfejsów mózg-komputer, bo prawdziwe interfejsy mózg-komputer od dłuższego czasu osiągają takie nasycenie, to jest kilkadziesiąt bitów na minutę, można kilka literek na minutę napisać i więcej od kilkunastu lat się nie daje. Nie wiemy dlaczego, nie ma takiego prawa fizyki, które by powiedziało, że nie da się szybciej, ale jakoś ostatnio nikt na to nie wpadł, więc robi się hybrydowe, takie na przykład dodatkowo jeszcze, no nie wiem, mruganie okiem, tak, albo jeszcze eye tracking, albo dodatkowo jeszcze jakiś switch do tego i to jest jako drugi kanał komunikacyjny. Tak jest aktualny trend. Szuka się, być może jakiś przełom niedługo nastąpi. Od dłuższego czasu jest tak sporo naukowców, że zaczęło się już powoli nudzić tą dziedziną, bo rzeczywiście tak się ścigamy tam o parę bitów na minutę więcej.
Karolina, ja mam już ostatnią sprawę, bo Neuroforma jest...
Jak ja się cieszę, że
firmowe
się
i tak dalej. Mnie bardziej interesuje pisak, bo to jest ma być wolne oprogramowanie, tak. Ma być dla każdego i za darmo.
Tak jest.
Dlatego to jest według mnie kluczowa sprawa tutaj. I pytanie moje jest takie, dlaczego tyle lat wam to zajmuje?
Co, pisak?
Tak. Co jest problemem z pisakiem?
Nie jest problemem. My to zaczęliśmy na początku tego roku realizować ten projekt. Ja to najpierw...
znowu
najpierw robiłem interfejsy mózg-komputer na uniwersytecie.
No właśnie.
Później zacząłem robić prostsze technologie, jak okulografy na przykład, ale się okazało, że tego na uniwersytecie nie powinienem robić.
A co to jest okulograf?
Eye tracker, coś, co śledzi ruch gałki ocznej, też do komunikacji można wykorzystywać, ale to jest znana technologia. Są coś takiego, można kupić za kilka tysięcy dolarów. I teraz ja jako naukowiec nie mogę odtwarzać czegoś, co już jest, tylko taniej. Do tego uniwersytet nie jest przewidziany po prostu. Nie po to podatnicy finansują moją działalność na uniwersytecie. Niemniej jednak była już ta grupa niepełnosprawnych, których nadzieję w jakiś sposób rozbudziliśmy. Więc zacząłem kombinować, tutaj też miałem slajd zamknięty, zacząłem kombinować, żeby robić to w ramach praktyk studenckich na nowo otwartym kierunku neuroinformatyka. Przez kilka lat rzeczywiście to tak działało, no ale studenci mimo najlepszych chęci przychodzą, odchodzą i ten projekt się zaczął rozjeżdżać. Więc pozostało tak naprawdę założenie firmy, bo jeżeli chodzi o produkcję oprogramowania, to też doktoranci, studenci nie zawsze są najlepsi. Pozostało założenie firmy i złożenie projektu do NCBiR-u i ten projekt jest... Dzieje się, oprogramowanie przepisujemy od początku. Ono jest, bazuje na doświadczeniach tych praktyk studenckich, ale przepisujemy, tak, oprogramowanie jest przepisywane całkowicie od początku. I to również jest dostępne tam na PISA, KORK i tak dalej.
Bardzo dziękuję. Dziękuję ci bardzo.
Dziękuję.